Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa w Tłusty Czwartek.
No i od Tłustego Czwartku zaczynamy, bo to chyba jedyny taki dzień w roku, kiedy można sobie bez wyrzutów sumienia pozwolić na słodkości. Przypomnę, jeden pączek do 350 kalorii, ale kto tam dzisiaj liczy kalorie? No, pytanie do panów, ile dziś pączków planują panowie skonsumować, a jak nie pączki, to może coś innego?
Ja będę celował w 4, ale rozkładam na cały dzień, także jeszcze jestem przed pierwszym.
Bogusław Wieczorek, Maciej Wośko?
Nigdy nie liczę, staram się po prostu dzisiaj odpuścić sobie wszelkie aspekty związane z kaloriami, tyciem, zdrowiem. Po prostu trzeba spróbować kilka pączków, kilku różnych piekarni, ciastkarni, tak, żeby później porównywać, dyskutować, gdzie było lepsze nadzienie, albo który lukier jest smaczniejszy.
A nadzienie to jakie preferowane?
Różane oczywiście.
U pana Bogusława Wieczorka.
Ja z drugiej strony ja nie patrzę na to, co jest w środku. Znaczy, patrzę na liczbę i faktycznie skąd pochodzą, bo później te rozmowy i small talki gdzieś w biurze przy kawie czy w domu z rodziną o tym, kto jadł jakiego i skąd i czy dobry, czy lepszy, czy gorszy niż w zeszłym roku, no to jest chyba też clue tego całego święta.
No to... Ja stawiam taką tezę, że w tym roku to dyskusje na temat kto jakiego pączka jadł, o jakim smaku było nadzienie, albo czy był posypany pomarańczami, skórkami pomarańczy, zastąpi dyskusja i debata na to, kto zjadł droższego pączka, bo rzeczywiście te ceny w tym roku są no, w niektórych miejscach zaskakujące. Ale już mam okazję być w Warszawie, więc dyskusje na temat tych najdroższych pączków dostępnych w Warszawie już zaczęły się kilka dni temu. Kto się wybierze, kto spróbuje tych no, ponoć niesamowitych pączków, choć za każdym razem zastanawiam się, co może być takiego w pączku, żeby kosztował 18 zł.
No, ja słyszałam o takim, który 40 kosztuje nawet. To już myślę, że no nie, zdecydowanie nie. Ale właśnie, jeśli jesteśmy przy cenach, według ekspertów banku BNP Paribas w cukierniach można się spodziewać pączków no średnio 4-5 zł, w tych rzemieślniczych cukierniach powyżej 10 zł. Z kolei, jeśli sprawdzimy supermarkety, dyskonty, no to tutaj tak trafią się, jeżeli weźmiemy więcej niż jeden pączek poniżej 2 zł, tam około 2 zł, bardzo blisko 2, do nieco ponad 3 zł. No i właśnie, czy te ceny dzisiejsze nie odstraszą właśnie Polaków trochę od pączków, a czy może z drugiej strony nie zrobimy sobie takiego, jak też pan redaktor wspominał, Narodowego Sportu dzisiaj, że nie wiem, takie zmagania, albo kto zjadł najtańszego, albo kto zjadł najdroższego.
Mi się wydaje, że ta cena pączka najdroższego, no to jest jednak smak prestiżu i renomy, który za tym idzie. Jeśli ktoś będzie chciał znaleźć pączki w rozsądnych cenach, to je zdecydowanie znajdzie. Ja jeszcze tylko wrócę na chwilę do tego wyboru, bo to może Państwa zaskoczyć. Tydzień temu spytaliśmy wszystkich pracowników w Oliwii, czy wolą pączka, czy może wolą koktajl tropikalny. No i wyniki były dla nas zaskakujące, bo ponad 30% osób zdecydowało się na koktajl w Tłusty Czwartek. Więc zawsze jest alternatywa, nawet jeśli nie ten pączek za 40 zł, to zawsze można wybrać coś innego i sobie uprzyjemnić ten dzień.
No właśnie, no dobrze.
Zasada pozostaje niezmienna, to znaczy traktujemy rzeczywiście ten pączek tłustoczwartkowy albo koktajl, albo coś, co jest, no właśnie ma być przyjemnością jako pewnego rodzaju nagrodę czy sposób na zaspokojenie takiej raz w roku, zaspokojenie takiej zachcianki na coś słodkiego, na coś miłego. Ja dzisiaj dostałem takie bardzo ciekawe badania przeprowadzone przez firmę Cargill w Stanach Zjednoczonych. Oni badali jaki jest powód, dla którego no, sięgamy rzeczywiście po słodkie wyroby. I ponad połowa badanych stwierdziła, że no, właśnie po to, żeby zaspokoić zachcianki, ale 44% przyznało, że kupuje je jako nagrodę, czyli myślę, że to też jest taki rodzaj, dobra, jest tłusty czwartek, to w nagrodę należy mi się coś słodkiego, należy mi się dobry, smaczny, dobrze nadziany, dobrze wypieczony pączek.
A co z pracownikami, którzy pracują zdalnie? Jakieś sposoby też są? Firmy mają jakieś pomysły na to?
Właśnie to jest też bardzo ciekawe, bo zauważyliśmy to, czy przy tłustych czwartkach, bo już mieliśmy je...
W pandemii na przykład też.
W pandemii, dokładnie. I przy różnych tego typu okazjach, że ludzie bardzo chętnie odwiedzają biuro i to jest właśnie dobra okazja do tego, żeby... Ten pączek jest takim trochę pretekstem, żeby się spotkać ze znajomymi i no i tak poświętować właśnie może sobie tak... udzielić sobie takiej małej nagrody.
Mm-hmm. I można wykorzystać to święto do integracji przy okazji pracowników. Jak już mówiliśmy, ceny pączków w górę, inflacja też w górę. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w styczniu wyniosła rok do roku 17,2%. Analitycy spodziewali się wyższej, 17,7%. A w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2,4%. Inflacja wzrosła, ale mniej niż były obawy. No i teraz mam problem, jak to traktować. Czy wyrywać sobie włosy z głowy, że jednak w górę, czy cieszyć się, że mimo, że w górę, to jednak mniej niż się spodziewano.
Pani redaktor, przede wszystkim zachować spokój.
To jest tak. I włosy.
I włosy. Zapowiedzi, to znaczy to jest kolejna informacja, kolejne dane, które potwierdzają, że analizy i prognozy ekonomiczne w tym czasie, w czasie no cały czas dużego kryzysu energetycznego, w czasie wojny na Ukrainie, w czasie wysokiej inflacji wynikającej z tych dwóch elementów w związku ze zmianami cen paliw też, bo przypominam, że te ceny cały czas zmieniają się no, z góry w dół i z powrotem, to prognozy i analizy w tym momencie są niezwykle trudne. I no, przypominam tylko, że jeszcze w zeszłym roku, czy na przełomie grudnia i stycznia, no mówiliśmy o tym, że trzeba się spodziewać 20% inflacji, no i ten pierwszy kwartał rzeczywiście będzie bardzo, bardzo trudny. On jest trudny, inflacja jest nieco niższa, ale wszyscy mamy nadzieję, i to jest myślę ważne i warte uwagi, że to będzie tylko, że ten pik inflacyjny w pierwszym kwartale tego roku, no rzeczywiście jakby będzie dotyczył tylko tych trzech pierwszych miesięcy. Od marca inflacja powinna nieznacznie spadać, co nie znaczy, że nie będzie wysoka. To pamiętajmy o tym, że to nie oznacza, że nagle spadnie do celu inflacyjnego. To jeszcze zajmie nam pewnie wiele miesięcy. Ale te dane no, są optymistyczne. One pozwalają rzeczywiście stawiać takie bardziej optymistyczne tezy dotyczące kolejnych miesięcy i kolejnych kwartałów.
Ten odczyt inflacji daje też taką nadzieję na to, że może jesteśmy w szczycie, który się po prostu wypłaszcza i te drobne tutaj fluktuacje będą i faktycznie może po pierwszym kwartale inflacja zacznie spadać. No, musimy pamiętać o tym, że sytuacja międzynarodowa się nie zmieniła, wręcz w ostatnich tygodniach jest bardziej napięta, jest mowa o nowej ofensywie, widać takie wzmożenie w polityce międzynarodowej, wizyty na najwyższym szczeblu, więc to również wpływa na pewno na gospodarkę i przez to na wskaźnik cen.
Mhm. Szczyt inflacji powinien zostać osiągnięty w lutym i wynieść około 18% rok do roku, co będzie poziomem niższym od wcześniejszych szacunków. To cytat, tak ocenili analitycy PKO BP dane GUS. No i dodali, właśnie też mają podobne zdanie jak pan redaktor, że inflacja powinna zacząć spadać od marca, a Jakie argumenty za tym przemawiają, że jednak ten marzec, jeżeli, no jeżeli nie zaskoczy nas niczym bardziej negatywnym niż to już jest wojna w Ukrainie? Miejmy nadzieję, że nie zaskoczy.
Argumenty są takie, że doszliśmy już, mam wrażenie, do tego punktu przecięcia możliwości tolerowania wyższych cen i spadku konsumpcji, czyli to jest ten moment, w którym mówimy już, mając się tłustego czwartku, nie zjemy dzisiaj 5 pączków, a zjemy 3, bo rzeczywiście są droższe i musi nam to tyle wystarczyć. Ja rozmawiam z wieloma osobami i bardzo często słyszę ten argument, że w dużych miastach wciąż tej inflacji nie widać, wciąż i w sklepach, i w restauracjach jakby no nie widać zmniejszenia ruchu, choć ja powiem tak, widać już reakcje konsumenckie na dużych danych GUS-owskich, ta konsumpcja spada i to, co myślę jest najważniejsze, co powinniśmy obserwować z zaciekawieniem czy z zaniepokojeniem, to kwestie związane z PKB i tym, jak produkt krajowy brutto będzie się zachowywał w sytuacji właśnie zmniejszającej się konsumpcji, wyprzedaży stanów magazynowych, na przykład przez producentów. To są te elementy, które pokazują, że rzeczywiście to powinien być już ten szczyt inflacji i no, będziemy wymagać tego, żeby ceny przynajmniej się zatrzymały albo rosły nieco, w nieco mniejszym tempie niż dotychczas.
Mhm. Pełna zgoda. Wyzwaniem kolejnych miesięcy będzie no nawet nie to, czy recesja, tylko jak głęboka, wydaje mi się. Więc to na pewno jest na liście priorytetów no tak wśród rządzących, jak i samych przedsiębiorstw. No też ten wzrost styczniowy wynika z budżetowania na kolejny rok. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy przeżyli zeszły rok, muszą się dostosować na kolejny. No i muszą też założyć wzrost cen, no, czy mediów właśnie, czy paliw, no, jako te podstawowe, no, ale tak naprawdę wszelkich usług i wszelkich towarów i uwzględniają to w swoich cenach.
No to zamykając ten temat, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obniżył nam prognozę wzrostu PKB na przyszły rok o 0,5 punktu procentowego, ale nadal będzie to 1% wzrostu, czyli nie ujemny, tylko mimo wszystko do przodu. No i w 2024 roku byłoby to już 3% wzrostu. No miejmy nadzieję, że będzie lepiej, ale na pewno nie gorzej.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest jeszcze bardzo ważny czynnik, czyli środki z KPO, które byłyby potężnym zastrzykiem akurat, gdyby się udało je uruchomić teraz, w ciągu najbliższych tygodni, to byłoby coś, co by nas mogło wyciągnąć faktycznie z tej recesji.
Natomiast ja bym przestrzegał, to jeszcze kończąc, przestrzegałbym przed, zresztą już to w audycji naszej mówiłem, przed takim rozdzieraniem szat, że mamy do czynienia z, nie wiem, z największym spadkiem albo najniższym wzrostem PKB od 20-30 lat, a to jest najwyższa inflacja od 30 lat. Tak, bo mamy do czynienia z potężnym kryzysem gospodarczym, z którym się mierzymy. Dzisiaj walka idzie o to, żeby albo uniknąć recesji, albo żeby rzeczywiście była to recesja techniczna, taka trzymiesięczna z wyjściem później na prostą. I to, co słyszeliśmy też od pana premiera Mateusza Morawieckiego, w miarę suchą stopą, to nie znaczy, że przebrniemy czy przejdziemy przez ten kryzys zupełnie bezboleśnie. Natomiast no, w miarę suchą stopą to właśnie oznacza, że te wyniki gospodarcze nie zejdą do poziomów, z których później będzie bardzo trudno się podnieść.
To teraz zmieniamy temat trochę o przyszłości Polaków. Co czwarty Polak nie wie, jakiego świadczenia może się spodziewać na emeryturze, jakiej wysokości. Natomiast aż 40% z nas liczy na to, że będziemy otrzymywać przelewy z ZUS-u w wysokości przynajmniej 50% obecnej dzisiejszej naszej pensji. Tak wynika z badania na zlecenie Business Insidera. Leci na nas meteoryt, którego nie chcemy widzieć. Tak wyniki badania skomentował dla portalu dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. No i właśnie, jak to jest z wiedzą rodaków o czekających ich emeryturach? Czy my nie chcemy być z wyboru świadomi tego, co nas czeka i będziemy się uporczywie trzymać myśli, że będzie lepiej niż gorzej? Czy po prostu odkładamy to na później, teraz nie mamy czasu, żeby pomyśleć o emeryturze, a poza tym to jest tak odległy termin, zwłaszcza dla młodych ludzi, że wszystko się może zmienić i może tutaj ekonomiści uprawiają czarnowidztwo na przykład.
Ja bym tutaj chciał bronić współobywateli, bo faktycznie materia jest bardzo trudna i ekonomiści sami nie wiedzą i w swoich prognozach się często mylili. Czy emerytura będzie na poziomie 50%? Być może tak, ale raczej nominalnych pensji dzisiejszych, czyli realnie będzie to faktycznie bliższe tych 25%, które są prognozowane obecnie
przez... Za 30 lat.
No tak, tak, za 30 lat. Ja się nie spodziewam jakiejś wielkiej rewolucji w tym systemie. To jest temat mocno polityczny, jeśli chodzi o wydłużanie wieku emerytalnego, natomiast jakieś kroki już są podejmowane, tak? No jest to PPK, jest to składkowanie wszystkich umów cywilnoprawnych. To są bardzo ważne kroki, które wspierają ten system. Spodziewałbym się jakichś kolejnych zmian polegających na tym, na przykład na sposobie przeliczania świadczenia w ostatnich latach wysługi albo w latach po osiągnięciu wieku emerytalnego. Już dzisiaj bardzo wielu emerytów dorabia sobie po prostu po osiągnięciu tego wieku emerytalnego, więc ten system tak naprawdę już w tym momencie zakłada pewne wydłużenie tego wieku, faktyczne, nieprawne. Znaczy, jeśli ktoś może sobie pozwolić, jeśli chce sobie na to pozwolić, żeby przejść na emeryturę w tym niższym wieku, to może.
Mhm. Ja zawsze powtarzam, że tym najlepszym filarem emerytalnym ubezpieczeniowym są dzieci. Tutaj cały czas o to myślę też walka idzie. Dane demograficzne niestety pokazują, że będziemy mieli z tym spory problem. Będą mieli z tym spory problem dzisiejsi młodzi wchodzący na rynek pracy. Pytanie, czy będzie miał kto zarabiać na ich emerytury, kto pracować na ich emerytury. I teraz tu dochodzimy do takiego momentu, w którym moim zdaniem mamy już taką świadomość. Jak się rozmawia z młodymi ludźmi, to oni rzeczywiście emeryturę z ZUS-u, tą podstawową emeryturę, traktują bardzo delikatnie ujmując niepoważnie. Znaczy przyjmują, że to będzie jakiś tam element świadczeń, które dostaną. Natomiast to, co martwi, to to, że cały czas nie działają te własne dodatkowe ubezpieczenia emerytalne. Cały czas nie jako Polacy inwestujemy za mało oszczędzamy. No i tu rzeczywiście z tym może być problem. Ja kiedyś stawiałem taką tezę, że z emeryturą będzie trochę jak ze służbą zdrowia. Oczywiście korzystamy z tej publicznej służby zdrowia w normalny sposób, ale kiedy coś się dzieje, kiedy trzeba szybko pójść do lekarza, to korzystamy ze służby zdrowia niepublicznej, prywatnej. I tutaj myślę, że podobnie trzeba podchodzić też do zabezpieczenia emerytalnego. No,
jest i to tu podstawowe. Musimy postawić kropkę, panie redaktorze, ponieważ czas nam się właśnie zakończył. Będziemy do tematu wracać, bo jest bardzo ważny. Bardzo dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center, Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia i smacznych pączków.